Mówi Paryż Radio France International. 30 grudnia, ta ostatnia niedziela roku 2007. W reżyserce Andrea Kunowa, w studiu Grzegorz Dobiecki. Witamy Państwa serdecznie. Na wstępie spis treści dzisiejszej audycji. Dziennik, który przygotowałem w kooperacji z Piotrem Kamińskim i Piotrem Rosochowiczem. Kronika europejska pod redakcją Anny Bernhardt. Ona również, Ania, omówi najnowszy numer zeszytów historycznych Instytutu Literackiego. Następnie kolejny odcinek serialu o piosence francuskiej autorstwa Kasi Zawickiej i wreszcie magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Dzisiaj mowa w nim będzie o obchodzącej właśnie 90. urodziny sekcji polskiej Wyższej Szkoły Języków i Kultur Orientalnych w Paryżu. Za chwilę wiadomości. Tu Paryż, RFI. Podczas ostatniego w tym roku nabożeństwa Anioł Pański Benedykt XVI wezwał wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra w Rzymie do modlitwy za wszystkie rodziny świata. Papież po raz kolejny wziął w obronę, cytuję, święte i naturalne wartości rodziny i małżeństwa. Jak to bezustannie powtarzał mój poprzednik, tak kochany przez wszystkich Jan Paweł II, pomyślność osoby i społeczeństwa jest ściśle związana z dobrym zdrowiem rodziny, powiedział Benedykt XVI. Specjalnie po hiszpańsku zwrócił się do uczestników zorganizowanego po raz pierwszy przez arcybiskupstwo Madrytu wielkiego zlotu wiernych w obronie rodziny chrześcijańskiej. Jak podaje AFP, w niedzielę w madryckim spotkaniu wzięły udział setki tysięcy osób. Z kolei z Genewy ta sama agencja pisze o ekumenicznym zjeździe młodzieży ze wspólnoty Teze, odbywającym się w 2,5 roku po śmierci twórcy tego ruchu, brata Rogera, zasztyletowanego przez psychicznie chorą kobietę. Ogromną większość uczestników zlotu stanowią młodzi ludzie z Europy Środkowej i Wschodniej. Spośród 30 tysięcy osób przybyły do Genewy z zagranicy. Ponad 9 tysięcy to Polacy. Pakistańska Partia Ludowa, stronnictwo zabitej w czwartkowym zamachu Benazir Bhutto, weźmie udział w wyborach parlamentarnych przewidzianych na 8 stycznia, o ile do wyborów w tym terminie dojdzie. Na czele tego stronnictwa, głównej siły opozycyjnej wobec rządów prezydenta Perweza Musharrafa, stanął syn byłej pani premier, 19-letni Bilawal Zardari, zaś współprzewodniczącym został mąż zamordowanej Asif Ali Zardari. Decyzje zapadły w niedzielę w trakcie specjalnego posiedzenia władz Pakistańskiej Partii Ludowej w rezydencji rodu Bhutto w Nuadhero na południu kraju. Są zgodne z testamentem pani Bhutto, odczytanym przez jej syna. Bilawal ma zaledwie 19 lat i nieskończone studia w Oksfordzie. Według AFP nie ulega zatem wątpliwości, że partią będzie kierował jego ojciec, Asif Ali Zardari. Coraz poważniejsze wątpliwości dotyczą natomiast pakistańskich wyborów parlamentarnych. Co prawda inny polityk opozycyjny, były premier Nawaz Sharif, oznajmił, że odstąpi od swojej pierwotnej decyzji o bojkocie wyborów, jeśli tylko partia pani Bhutto do nich stanie, i już tę gotowość potwierdził. Jednak zarówno pakistańska komisja wyborcza, jak i główna formacja wspierająca prezydenta Musharrafa, Liga Muzułmańska Pakistanu Kaid, sugerują od 2 dni, że głosowanie raczej będzie odroczone, być może nawet o 3 miesiące. Liga Muzułmańska przerwała w niedzielę własną kampanię wyborczą. Pakistańska Partia Ludowa wystąpiła ponadto do Organizacji Narodów Zjednoczonych o przeprowadzenie bezstronnego dochodzenia w sprawie okoliczności śmierci Benazir Bhutto. Wzorem miałoby tu być postępowanie ONZ, dzięki któremu wykazano, że za zamachem na byłego premiera Libanu, Rafika Haririego, stały władze Syrii. Ekipa prezydenta Musharrafa trzyma się wersji, że zgładzenie pani Bhutto zaplanowała Al-Kaida, zaś była pani premier nie zginęła od kuli, lecz w wyniku mechanicznego urazu głowy. Bliscy Benazir Bhutto kwestionują tę wersję, ale też nie godzą się na proponowaną przez władzę ekshumację jej zwłok, co potwierdził wdowiec Zardari. Ze swej strony Bilawal poprzysiągł w niedzielę, że wypełni wolę matki, która powiadała, że najlepszą zemstą jest demokracja. Pałac Elizejski zakomunikował, że w ciągu najbliższych 48 godzin do Islamabadu dotrze minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner. Jego misję zaproponował Perwezowi Musharrafowi w telefonicznej rozmowie Nicolas Sarkozy. Propozycja została przyjęta. Zdaniem prezydenta Francji, najlepszym rozwiązaniem dla Pakistanu jest potwierdzenie organizacji wyborów, ale w terminie, który ustalą kompetentne władze pakistańskie. Tu Paryż, Radio France International. Nicolas Sarkozy bawi nadal w Egipcie, ale już nie na urlopie, lecz jako oficjalny gość prezydenta Hosni Mubaraka. W niedzielę podczas wspólnej konferencji prasowej obu mężów stanu Sarkozy zapowiedział, że Paryż zrywa wszelkie kontakty z Damaszkiem do czasu, aż Syria pozwoli Libańczykom wybrać takiego prezydenta, jaki będzie im odpowiadał. Szef Piątej Republiki zapewnił ponadto, że przyjaźń Francji z Izraelem nie jest sprzeczna z jej przymierzem ze światem arabskim. Wezwał zarazem państwo hebrajskie do uczynienia gestów w stronę Palestyńczyków, zwłaszcza do zahamowania procesu kolonizacji, bo to, cytuję, sprzyjałoby utworzeniu nowoczesnego, demokratycznego i niezależnego państwa palestyńskiego, najlepszej gwarancji bezpieczeństwa Izraela. Tymczasem premier Izraela Ehud Olmert wykluczył w niedzielę możliwość, jak to określa agencja Reutersa, rozluźnienia żelaznego uścisku zachodniego brzegu dopóki władze autonomii palestyńskiej nie powstrzymają skutecznie antyizraelskich zamachów. Olmert wygłosił tę deklarację w 2 dni po zastrzeleniu przez Palestyńczyków w pobliżu Hebronu 2 żołnierzy Cahalu, którzy korzystając z przepustki wybrali się na pieszą wędrówkę. Do tego zabójstwa przyznały się już wspólnie zbrojne ramiona radykalnych ruchów Hamas i dżihad islamski.
Osama ibn Laden po raz kolejny odezwał się w przemówieniu, które trwało dokładnie 56 minut, a które można zobaczyć w internecie i posłuchać go tam również. Po raz kolejny atakuje on Stany Zjednoczone, tym razem za prowadzenie niezgodnej z prawem działalności mającej na celu przywłaszczenie sobie prawa do korzystania z irackiej ropy naftowej. Przywódca Al-Kaidy nawołuje wszystkich Irakijczyków do stawiania oporu i sprzeciwiania się zaleceniom marionetkowych jego zdaniem władz irackich. Ibn Laden udziela też poparcia dla dżihadu. Twierdzi, że Palestyna powinna rozciągać się od Morza Śródziemnego aż po wody rzeki Jordan. Podkreśla, że nigdy nie uzna istnienia państwa Izrael. Króla Arabii Saudyjskiej, Abdullaha, nazywa bosem agentów amerykańskich. Popiera Hamas, nie wspomina o zabójstwie przeciwnej skrajnym islamistom Benazir Bhutto. Krytykuje szefa islamistów z Hezbollahu, Nasrallaha, za wpuszczenie do Libanu międzynarodowych sił pokojowych ONZ, które jego zdaniem są tam jedynie po to, aby chronić Żydów. Depesze przypominają także, że w niedzielę minął dokładnie rok od chwili, gdy stracono w Iraku Saddama Husajna. Jego zwolennicy odwiedzili grób tego krwiopijcy, który znajduje się w miejscowości Al-Awdża.
Z Paryża słuchają państwo wiadomości RSI. Prezydentem Kenii został ponownie 76-letni Mwai Kibaki. W niedzielę wieczorem lokalnego czasu komisja wyborcza z wielkim opóźnieniem ogłosiła w Nairobi ostateczne wyniki wyborów potwierdzające reelekcję Kibakiego. Zdobył ponad 4,5 miliona głosów, o około 300 tysięcy więcej niż jego rywal Raila Odinga. Przegrany stwierdził, że wyniki wyborów zostały sfałszowane i odmówił szefowi państwa prawowitości. Natychmiast po ceremonii zaprzysiężenia prezydent Kibaki wezwał rodaków do zgody narodowej. Apel był niewątpliwie potrzebny. Wybory odbywały się w atmosferze wrzenia, ale nie wygląda na to, by został wysłuchany. W zamieszkach, jakie wybuchły w wielu miastach Kenii po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, zginęło już co najmniej 10 osób. Nadal trwa oczekiwanie na przejęcie z rąk komunistycznych partyzantów z kolumbijskiej organizacji FARC trojga zakładników. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez zapowiadał ich uwolnienie na sobotę, potem na niedzielę, by wreszcie dopuścić możliwość wielodniowego odroczenia całej operacji. Śmigłowce, którymi mieliby wrócić z niewoli, wciąż czekają na lotnisku w Villavicencio. W niedzielę agencje przekazały tylko jedną nową informację w tej sprawie. Koordynator akcji wyznaczony przez Chaveza miał już otrzymać od porywaczy namiary miejsca w Puszczy Amazońskiej, gdzie trójka zakładników ma odzyskać wolność. Na zakończenie o zupełnie innej wolności, czy raczej jej bliskim ograniczeniu, opowie Piotr Kamiński.
1 stycznia we Francji wchodzi w życie dekret niczym gilotyna do cygar, całkowity zakaz palenia w miejscach towarzyskich, jeżeli wolno tak tłumaczyć niejasny termin ustawodawcy. W praktyce oznacza to zakaz palenia we wszystkich lokalach, kawiarniach i restauracjach, w sumie w 200 tysiącach miejsc. W kraju, gdzie papierosy sprzedaje się właśnie w niektórych kawiarniach, tak zwanych tabakach, których jest 20 tysięcy, cios może się okazać bolesny. To na właściciela lokalu spada obowiązek wyrzucania na zbitą fifkę opornych palaczy. Jedni właściciele kafejek już ogłaszają, że ani im to w głowie. Inni, nie posiadający zbawiennych tarasów, poczęli wstawiać do swych lokali już oszklone kabinki, coś między prysznicem a budką telefoniczną, ale stłoczeni tam palacze grożą, że ich noga tu więcej nie postanie. Ustawa dopuszcza istnienie palarni zamkniętych, odizolowanych, nieprzechodnich, pozbawionych obsługi i wyposażonych w wyciągi.
ich powierzchnia nie może przekraczać 1/5 całego lokalu. Hotele mogą utrzymać prawo palenia w niektórych pokojach. Palaczowi grozi grzywna 68 euro. Właścicielowi lokalu dwa razy tyle, jeżeli nie dopatrzy, a 750 euro, jeżeli będzie kusił na przykład popielniczkami na stolikach. Francja nie jest bynajmniej odosobniona pod tym względem. Całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych obowiązuje i jest wcale surowo egzekwowany w takich krajach jak Irlandia od marca 2004, Włochy, Malta, Szwecja, rok później Wielka Brytania, Litwa i Finlandia od tego roku oraz liczne länder niemieckie. Znaczne ograniczenia wprowadzono w innych krajach Unii, w tym w Polsce. Ruch oporu pokrzykuje głośno. Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Hotelarzy Francuskich grozi, że niebawem wprowadzi się prohibicję. Od klientów restauracji wymagać się będzie świeżej morfologii krwi. Zapomina, że opilstwo, cholesterol i cukrzyca ma się tylko dla siebie. A surowe obostrzenia przepisów wprowadzono m.in. na żądanie obsługi kafejek i restauracji. Kelnerzy płci obojga poczęli się mianowicie domagać wpisania chorób związanych z tak zwanym biernym paleniem na listę schorzeń zawodowych. Oberżyści mają do wyboru. Albo wyrzucą palaczy na bruk, albo wedle wyroku Sądu Kasacyjnego z czerwca 2005 będą musieli wypłacać swym pracownikom wielozerowe odszkodowania. Pani minister zdrowia i opieki społecznej Roselyne Bachelot uważa, że skoro wszędzie w Europie obeszło się bez rewolucji, nie ma powodu, by doszło do niej we Francji. A najlepszymi agentami będą jej zdaniem zadymieni dotąd bezlitośnie niepalący. Dodajmy, że według statystyk francuskich tytoń zabija rocznie 66 tysięcy palaczy i 5 tysięcy biernych.
Dodajmy tylko tyle, że 1 stycznia w ramach łaski zadekretowanej przez rząd dla palaczy palić w restauracjach, barach i knajpach jeszcze będzie wolno. To wszystko wejdzie w życie we Francji od 2 stycznia. To były wiadomości RFI z Paryża.
Magazyn Europejski. Anna Bernhardt.
Rok 2007 był okresem, w którym w Unii Europejskiej sporo się działo. Rozpoczął się od przyjęcia dwóch nowych członków, Bułgarii i Rumunii, a zakończył zniesieniem wielu granic w Europie. Tuż przed świętami 9 państw przystąpiło do obszaru Schengen. W międzyczasie trwały negocjacje w sprawie traktatu reformującego. Negocjacje zakończone sukcesem i uroczystym złożeniem podpisów pod tym dokumentem przez przywódców z 27 państw. Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim pracowitym przywódcom. W pierwszej połowie roku Unii przewodniczyły Niemcy, w drugiej Portugalia. W wielu krajach europejskich zmieniły się rządy. Wymieńmy tylko Francję, gdzie wybory prezydenckie wygrał Nicolas Sarkozy, Anglię, w której Blaira zamienił Brown, czy Polskę. Na wybory w Warszawie patrzyli Europejczycy z wielkim zaciekawieniem, gdyż rząd Jarosława Kaczyńskiego bez owijania w bawełnę i zwyczajowej dyplomacji w wielu sprawach mówił po prostu nie. Po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej w Brukseli, ale nie tylko, odetchnięto z ulgą, gdyż Donald Tusk ma opinię eurosympatyka. Pierwsze jego wizyty i kontakty sugerują, że dbając o interesy Polski, będzie prowadził politykę otwarcia i nie sprawiał wielu kłopotów przy negocjacjach. W nowym roku Unię Europejską czekają trudne problemy. Sprawa Kosowa, porozumienie z Rosją czy zawieszona sytuacja z przyjęciem Turcji. Nie mówiąc już o problemach pozaeuropejskich, które dominują politykę zagraniczną. Iran, Bliski Wschód, Liban czy Pakistan. O podsumowanie roku ubiegłego i perspektywy na rok przyszły poprosiła ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Jana Tomińskiego. Rok temu objął pan placówkę w samym sercu Europy, czyli przedstawicielstwo polskie przy Unii Europejskiej. Był pan więc świadkiem i uczestnikiem najważniejszych wydarzeń, a wiele się działo w tym roku. Próbując krótko podsumować 2007 rok, zacznijmy może od najważniejszego wydarzenia, czyli podpisania traktatu reformującego.
Tak, traktat reformujący był tym dokumentem i tym wydarzeniem, jeśli można tak o traktacie mówić, ale w każdym razie finalizacja prac nad nim. To było to wydarzenie, które organizowało myślenie o Unii Europejskiej na przyszłość. Nad traktatem, nad zmianami instytucjonalnymi Unia pracowała przez prawie 7 lat. Stanowczo za długi okres. Prawdopodobnie skończyłoby się to wcześniej z innym efektem, gdyby nie nieudane referenda we Francji i Holandii, gdy w 2005 roku kolejno Francuzi, potem Holendrzy odrzucili projekt traktatu konstytucyjnego w tej formie, w jakiej on został podpisany w listopadzie 2004 roku w Rzymie. Wymusiło to po pierwsze zmianę całego kalendarza i perspektywy pracy, a także otworzyło na nowo dyskusję nad treścią tego traktatu. I myślę, że dobrze się stało, że zyskaliśmy ten czas na refleksję także z perspektywy krajów, które w 2004 roku weszły do Unii Europejskiej. Wtedy w 2004 roku ich możliwość prezentowania swoich poglądów, swojej wrażliwości była dość ograniczona ze względu na to, że były to bardzo nowe kraje Unii Europejskiej. Teraz już ta bariera między nowymi i starymi trochę zaniknęła i nie było takiego skrępowania w prezentowaniu propozycji. Mówię to nie tylko odnosząc się do stanowiska polskiego, ale także odnosząc się do stanowiska innych krajów, bo i Czesi, i Słowacy, i Węgrzy bardzo intensywnie zabiegali o pewne modyfikacje w stosunku do tego, co było w traktacie konstytucyjnym. I to wszystko pozwoliło na tak uroczyste i tak pozbawione kontrowersji zakończenie prac nad traktatem 13 grudnia w Lizbonie. Tu otwieram mały nawias, można powiedzieć, że 13 grudnia się wpisuje w tej chwili jako nowa data po dacie polskiej z 13 grudnia 1981 roku, która wydawała się, że zamyka różnego rodzaju nasze nadzieje, a teraz 13 grudnia otwiera dla Unii Europejskiej nową perspektywę. I po tym okresie długoletnim prac nad traktatem, nad zmianami instytucjonalnymi dostosowującymi Unię Europejską nie tylko do faktu poszerzenia i zwiększenia liczby członków do już 27, ale także dostosowania Unii Europejskiej do wyzwań światowych, stajemy w 2008 roku przed zadaniem szybkiego przewidzenia, jak wprowadzić traktat w życie. Niezależnie od procesu ratyfikacyjnego, traktat będzie implikował konieczność zmian organizacyjnych, instytucjonalnych w samej Unii Europejskiej. I jak wykorzystać dobrze ten traktat, żeby rzeczywiście Unia nie traciła pola w dialogu globalnym.
Tu przeszliśmy już do 2008 roku, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wydarzeń z 2007 roku, w którym w kilku ważnych krajach europejskich nastąpiły zmiany na najwyższych szczeblach władzy państwowej. Wymieńmy choćby Francję, gdzie stary rząd objął Nicolas Sarkozy i któremu bardzo zależało na podpisaniu traktatu reformującego. Wiele zresztą wysiłków włożył, by doprowadzić do pozytywnego końca. W Anglii Tony Blaira zastąpił inny lejburzysta uznawany za eurosceptycznego, Gordon Brown, czego sam dał dowód, nie stawiając się na oficjalną ceremonię podpisania traktatu w Lizbonie. No i Polska, gdzie władzę objęła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Polscy obywatele według wszystkich sondaży opinii publicznej uznawani są za najbardziej entuzjastycznych zwolenników Unii Europejskiej. Rząd Donalda Tuska wpisuje się w tę tendencję. W każdym razie tak jest postrzegany teraz w Europie, może w przeciwieństwie do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Czy ta zmiana w Warszawie odbiła się echem w Brukseli? Czy polska polityka zagraniczna zmienia formę, czy treść również?
Może wróćmy jeszcze troszeczkę do wcześniejszych tych zmian wyborczych. Było ich znacznie więcej w Europie, bo i Dania zmieniła swój rząd, i zmieniły Cypr i Malta. Mniej to było zauważalne z perspektywy europejskiej. A Francji wydaje się, że nie tylko chodziło o podpisanie traktatu, natomiast Nicolas Sarkozy'emu, bardzo zależało na tym, żeby Francja nie żyła z tym stygmatem kraju, który zablokował projekt zmian instytucjonalnych. To się odbijało bardzo wyraźnie na pozycji i wiarygodności Francji w innych projektach europejskich. Jemu zależało na tym, żeby Francja powróciła do tej roli, której od niej wszyscy w Europie oczekiwali. Traktat jest jednym z instrumentów budowania tej roli. A co do Polski, w Polsce oczywiście zmiana, która nastąpiła, była bardzo pilnie odnotowana w Europie i dla wielu polityków i obserwatorów ta zmiana była dowodem na to, o czym pani powiedziała, to znaczy na to, że w Polsce 80% przynajmniej, tak wynika z sondaży, 80% Polaków popiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej, jest entuzjastycznie do Unii nastawionych, więc ta zmiana miała dać także wyraz temu, że i rząd będzie bardziej aktywny, jeśli chodzi o prezentację tylko naszych stanowisk, ale o prezentację projektów, które mogą być projektami wspólnymi europejskimi. Ale myślę, że trzeba unikać łatwych i takich płytkich sformułowań. Bardzo mnie ucieszyło sformułowanie, którego użył Donald Tusk w czasie swojej pierwszej wizyty w Brukseli, gdy jako premier Polski spotykał się z przedstawicielami frakcji w Parlamencie Europejskim, z ogromnym naciskiem powiedział, że poprzedni rząd Polski nie zrobił nic, co mogłoby narazić na szwank interes europejski, co by podważało polskie zaangażowanie w projekt europejski. I myślę, że tu uderzył w sedno, bo często forma, którą przypisywano polskim prezentacjom, polskiemu stanowisku, przeważała nad treścią, którą Polacy prezentowali. Jeśli chodzi o treść i o to, co było tym głównym przesłaniem polskim, nikt tutaj z partnerów europejskich nie formułuje takich opinii czy takich zastrzeżeń, które by pozwalały na wniosek, że Polska w jakimś stopniu zagroziła spójności czy projektowi europejskiemu przez ostatnie 2 lata. Stąd na pewno się zmieni treść, na pewno się zmieni prezentacja polskich stanowisk, bo każdy rząd i każda osoba, która się pojawia, wnosi w tą prezentację swoje własne przekonania, własną postawę, własny sposób artykulacji tych propozycji. Natomiast pozostaje bardzo wiele problemów, które są niezależnie od tego, jaki rząd w Polsce rządzi. One są dla Polski istotne. To są kwestie energii, to są kwestie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, to są obowiązki polskiego rządu zapewnienia warunków do rozwoju, także przy realizacji tych bardzo ambitnych celów w zakresie ochrony środowiska. To jest kwestia zabezpieczenia na przyszłość bezpieczeństwa energetycznego państwa. To jest w końcu przygotowanie się do przyszłych dyskusji na temat perspektywy finansowej i dobre wykorzystanie tych środków, które Polska może mieć do dyspozycji w ramach obecnej perspektywy finansowej, bo od tego będzie zależało, czy do przyszłych negocjacji będziemy podchodzić z poczuciem tego, że jesteśmy wiarygodnym partnerem wykorzystującym środki. To wszystko pozostaje i tu się niewiele zmienia, jeśli chodzi o treść polityczną.
Życzymy w takim razie sobie i wszystkim pozytywnych negocjacji i pomyślnego 2008 roku. Dziękuję panu bardzo. Niestety również czas nagle.
Wszystkiego dobrego. Również proszę o przekazanie moich życzeń słuchaczom.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Francuski Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych l'Instytut National des Langues et Civilizations Orientales, kiedyś zwany popularnie Langso, a dziś INALCO, to założona w Paryżu w 1795 roku szkoła wyższa, kształcąca specjalistów w zakresie różnych gałęzi bardzo szeroko pojętej orientalistyki, obejmującej także języki oraz kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Sekcja polska INALCO obchodzi w tym roku swe 90. urodziny. Rozmawiamy z rektorem szkoły, Jacques Legrand.
Panie rektorze, to jest wspaniała rocznica, 90 lat sekcji polskiej INALCO. INALCO jest troszkę starsze, prawda, niż sekcja polska, bo sekcja polska została stworzona w 1917. INALCO pod inną nazwą wcześniej.
Pod innymi nazwami nawet. No, często przypominamy o Colbert, czy o czasie Ludwika XIV. To jest lekka przesada, dlatego że w tym okresie Colbert założył taką formację dla tłumaczy, ale niespecjalnie w tej formie, jaka powstała w 1795, jak Konwencja Narodowa utworzyła szkołę specjalną języków orientalnych, wschodnich. Wtedy już na wzorze, który się rozwijał do naszych dni w formie naszej uczelni. To mamy do 12 lat istnienia i pierwsze zajęcia polskiego powstali znacznie wcześniej niż 1917. Były pierwsze zajęcia polskiego w 1973. Ale to były takie eksperymenty krótkoterminowe i zupełnie się zgadzam z tym, co świętujemy dzisiaj, czyli 90 lat istnienia stałego nauczania polskiego w naszej szkole. Katedra powstała w 1921, ale pierwsze zajęcia w styczniu 1970 roku oczywiście są istotnym punktem naszej działalności. Najbardziej znaczące w tym jest to, że to nauczanie powstało zanim Polska odzyskała swoją suwerenność i niepodległość. Czyli to po prostu był sygnał o tym, że wielu ludzi już czekali na taki rozwój wydarzeń i możliwości dla polskiej kultury, dla polskiego narodu.
A w tej chwili ile języków, ile wydziałów językowych jest na INALCO?
No wydziałów to już
czy sekcji językowych?
Problem struktury administracyjnej, ale konkretnie uczymy 93 językach. Od języków Europy Wschodniej i Centralno-Środkowej i Wschodniej do oczywiście języków Dalekiego Wschodu, Afryki, Ameryk i Północnej i Południowej. I ten termin języków orientalnych lub wschodnich jest po prostu określenie historyczne raczej niż geograficzne.
A ilu jest w tej chwili studentów w INALCO?
Ogólnie jest był spadek w tym roku, może związany z wejściem do nowej reformy, bo zawsze są elementy dezorientacji dla studentów, ale mamy więcej niż 9 tysięcy studentów. Oczywiście to robi z nas największa uczelnia tego typu na świecie, jeśli można porównać z uczelniami, które w ogóle nie mają ten sam profil. No, tylko jeden przykład. INALCO ma największy departament języka i kultury chińskich na świecie, poza samymi Chinami.
No tak, pan profesor wykłada język mongolski, kulturę mongolską i to prawdopodobnie jest jedyne miejsce, w którym można się we Francji nauczyć języka mongolskiego.
I można powiedzieć, że na skalę europejskiej jest nas bardzo mało i bardzo się cieszę z tego, że Uniwersytet Warszawski jest jeden ze starych i stałych filarów nauczania mongolistyki na skalę europejskiej i powiem światowej.
Sekcją polską INALCO od 25 lat kieruje profesor Maria de la Perrière. to ona przeprowadziła swój wydział przez ważną cezurę 1989 roku.
Tak, więc rzeczywiście to jest cezura, którą właśnie starałam się podkreślić w moim wystąpieniu. Oczywiście zmienił się układ geopolityczny i układ geopolityczny w Europie zawsze w jakiś sposób wpływa na profil naszej sekcji. To, że studenci zaczęli jeździć do Polski, że rozwinęliśmy działalność kulturalną z różnymi ośrodkami uniwersyteckimi polskimi, bez żadnych ograniczeń. To było wielkie wydarzenie dla nas. Zaczęliśmy organizować sesje naukowe. Teraz już można liczyć, co najmniej 20 sekcji, tych sesji zorganizowaliśmy na tematy bardzo zróżnicowane, ale w których zawsze jakąś myślą centralną była Polska w Europie. Także w jakiś sposób jeszcze bardzo się pamiętam, w 89-90 roku bardzo nieśmiało mówiło się o wejściu Polski do Europy, ale my już byliśmy na to nastawieni i w ten sposób właśnie prowadziliśmy też nasze wykłady i także nasze badania naukowe.
Pani również była w momencie, kiedy INALCO stało się grand établissement, grand école, prawda? Czyli zyskało zupełnie inną rangę wśród uniwersytetów, szkół wyższych francuskich.
Tak, to rzeczywiście było też duże wydarzenie dla naszej uczelni. W latach właśnie 80. władze naszej uczelni doszły do wniosku, że nasza typ, profil naszego nauczania odpowiada bardziej wielkim tym uczelniom francuskim, jak Sciences Po, jak École de Commerce, i niż uniwersytetom. Dlaczego? Dlatego, że mamy pewną elastyczność. Nasze wykłady dostosowują się do aktualności. Chodzi nam o to, żeby przygotować studentów do życia zawodowego. Mamy przeróżne kierunki, już nie tylko poza polonistyką, właśnie na wyższym stopniu, na poziomie licence i następnie dzisiaj się mówi master. Mamy przeróżne możliwości, na przykład handel międzynarodowy czy relacje międzynarodowe albo język francuski jako język obcy w tej chwili cieszy się dużym powodzeniem właśnie w INALCO, ponieważ nasi studenci, którzy są polonistami, jeżdżą później do Polski, żeby właśnie uczyć języka francuskiego. Więc to są też takie nowe właśnie kierunki, które się rozwinęły po 89 roku.
I jednocześnie sekcja polska INALCO prowadzi badania naukowe, prawda? Organizuje seminaria, wydaje publikacje naukowe.
Tak, oczywiście, więc mamy kilka ośrodków naukowych. Takim najbardziej prężnym ośrodkiem jest Centre d'études de l'Europe médiane, czyli ośrodek badań nad Europą Środkową i Wschodnią, który skupia wszystkie właściwie kultury właśnie tego kręgu geopolitycznego. I tu rzeczywiście rozwijamy bardzo taką dużą działalność naukową, organizujemy sesje na tematy, które dotyczą nie tylko Polski, ale zawsze szerszego kontekstu. Także Polska jest może jakimś takim centrum, ponieważ to jest najsilniejsza w tym kręgu językowym sekcja, ale jednak zawsze staramy się też uwzględnić sąsiadów.
Ilu studentów w tej chwili liczy sekcja polska?
Więc jeszcze nie mamy dokładnych danych tegorocznych, ale mniej więcej liczymy tak około 130 studentów, tych, którzy przygotowują tylko właśnie dyplom polonistyczny.
A jak pani widzi przyszłość swojej sekcji?
No, na przyszłość zapatruję się optymistycznie, dlatego że widzę, że studenci przede wszystkim interesują się bardzo Polską i coraz częściej jeżdżą do Polski. Mamy, bardzo rozwinęliśmy program ten europejski Erasmus Socrates, więc studenci mają możliwość wyjazdów na miesiąc, na dwa miesiące, nawet na pół roku, co oczywiście jest nadzwyczajną możliwością. To same wykłady na uniwersytecie nie mogą zastąpić pobytu w danym kraju.
Jednocześnie podpisano dzisiaj, prawda, tutaj w czasie uroczystości konwencję z Uniwersytetem Warszawskim.
Tak, więc już mieliśmy konwencję z Uniwersytetem Warszawskim, ale tylko na poziomie polonistyk i dzisiaj została poszerzona konwencja na cały Uniwersytet Warszawski i na cały Instytut nasz ten języków wschodnich.
Inalko, jednym z jego wydziałów sekcji polskiej, opowiadali Maria de la Perrière i Jacques Legrand.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Chciałabym dziś Państwu przypomnieć kilku piosenkarzy, którzy z różnych względów zaznaczyli w tym roku swoją obecność. Już początek roku zapisał się w historii francuskiej piosenki. Michel Polnareff, bożyszcze młodzieży lat 60., który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, po wielu latach powrócił na francuską scenę. Wielki koncert odbył się w marcu w Palais Omnisports w Bercy. Uwielbienie dla byłego idola nie minęło, szaleństwo panowało jak za dawnych lat. Przypomnijmy jego stary przebój w nowej wersji koncertowej Je suis un homme.
La société ayant relancé à me transformer à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voyaient passer dans la rue me traitaient de, mais les femmes qu'ils croyaient ont depuis essayé. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Oui, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, comme on le voit dans les muséums. Un homme vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gai. Moi j'ai fait citer une foule de témoins, toutes les filles du coin qu'ils connaissent très très bien. Quand le président interrogé, j'ai prêté serment, j'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré. Qu'est-ce que j'ai déclaré? Je suis un homme, je suis un homme, homme joint d'un défi d'homme. Il est expert pour constater qu'elles sont dans mon repère. En 2007, il n'est pas question que ce sommet de vis de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours quand je chanterai aussi nu qu'un tambour
Tak wierna francuska publiczność przywitała Michela Polnareffa po latach nieobecności na francuskiej scenie. To było na początku tego roku. Koniec natomiast wzięła w swoje ręce Carla Bruni, wszechobecna we francuskich mediach w ostatnich czasach. Była modelka, obecnie piosenkarka, znajdowała się na ustach wszystkich Francuzów, jednak nie dzięki swojemu talentowi. Carla Bruni i Nicolas Sarkozy, czyli nowa Julia i Romeo. Skądinąd Carla jest kobietą nie tylko piękną, ale i inteligentną. Nie jest może wielką piosenkarką, ale wiele gorszych od niej występuje i nagrywa płyty. Na ostatniej płycie Carli Bruni znalazły się wiersze angielskich i amerykańskich poetów, do których muzykę napisała ona sama. Pozostawmy w spokoju jej romans z prezydentem republiki, a posłuchajmy jej w piosence Before the World Was Made do wiersza Williama Butlera Yeatsa.
If I make the lashes dark and the eyes more bright and the lips more scarlet, or ask if all be right, from mirror after mirror no vanity is displayed. I'm looking for the face I had before the world was made. I'm looking for the face I had before the world was made. What if I look upon a man as though on my beloved, and my blood be called the wine, and my heart unmoved? Why should he think me cruel, or that he's betrayed? I'd have him love the thing that was before the world was made. I'd have him love the thing that was before the world was made. Thank you.
To była Carla Bruni. Mieliśmy w tym roku kilku młodych, dobrze zapowiadających się piosenkarzy, kilka płyt wykonawców we Francji już bardzo znanych i popularnych. Vanessa Paradis, François Hardy, Johnny'ego Holiday'a, Diams. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z piosenką proponuję przypomnienie tej ostatniej. Diams jest francuską raperką cieszącą się ogromną popularnością wśród młodzieży i nie tylko. Na początku roku 2007 otrzymała ona tytuł najlepszej śpiewającej po francusku artystki roku. Jej płyta została mianowana najlepszą płytą roku. Cały czas mowa o utworach wykonywanych w języku francuskim. Diams została nagrodzona również za najlepszą piosenkę, którą okazała się La Boulette i której wysłuchanie proponuję Państwu na zakończenie.
Ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mes Laura. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors, ouais, je me la raconte. Ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mes Laura. Voilà de la boulette. Sortez les briquets. Sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le tout dessus. Si peu de monde passe aussi les boules, va casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macaire, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'anthrax. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, foulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Comme un goût d'alcool dans les locaux de police, y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse, à se casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine, juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de pastel, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. Comme un goût d'Afrique dans les caisses de la Francia. Comme un goût de démé des magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de michto près des Merco. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouille sous les doutes, tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de poulet, de boulette qui saute dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
I społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Bernhardt.
Sto
161 numer zeszytów historycznych przynosi opracowania z ostatnich dziejów historii Polski od czasów jeszcze zaborów po najnowsze niemal wydarzenia. Kwartalnik rozpoczyna tekst pióra Waldemara Podkańskiego zatytułowany Postulat niepodległości Polski w programie PPS oraz innych ugrupowań socjalistycznych. Artykuł zaczyna się od przypomnienia, jak rodziła się myśl niepodległościowa. Dalej autor Waldemar Podkański omawia próby zjednoczenia różnych odłamów i wypracowania programu, w którym po raz pierwszy w dziejach polskiego ruchu socjalistycznego podniesiono tak wyraźnie kwestie narodowe, znosząc zarazem akcenty międzynarodowego pojmowania walki klasowej. Drugi tekst Przemysława Weigartnera poświęcony jest zagadnieniu mniejszości narodowych polskich kresów, zagadnieniu, nad którym zastanawiały się organizacje jeszcze w czasach zaborów. Czy programy wypracowane w tamtych czasach, w czasach zaborów na temat mniejszości narodowych mogą być nauką w dzisiejszych czasach? W Polsce, gdzie już nie ma po II wojnie światowej właściwie problemu narodowości, ale przecież problemy narodowości w dzisiejszej Europie są bardzo obecny. Z pytaniem tym zwracam się do redaktora zeszytów historycznych Jacka Krawczyka.
Zeszyty historyczne nie mają ambicji, żeby wywierać wpływ na bieżącą rzeczywistość. Zgodnie z pomysłem redaktora Giedroycia, dopóki on żył, to publikując teksty na łamach zeszytów i na łamach kultury, oczywiście z tyłu głowy miał pomysły polityczne. My w tej chwili nie rościmy sobie takich ambicji. Powstaje pytanie, czemu publikować teksty, które opisują rzeczywistość, która się dawno temu skończyła? No, po pierwsze dlatego, że są nadal ogromne obszary polskiej historii, które nie są do końca zbadane, nie zawsze dobrze udokumentowane, a po drugie może nawet dlatego, że czasami można różne zabawne analogie odkrywać pomiędzy dawnymi a nowymi czasy. Stąd też ja zdecydowałem się publikować ten tekst Waldemara Podkańskiego. On się zajmuje historią Polskiej Partii Socjalistycznej. Z przyjemnością ten tekst publikowałem. Chciałem przypomnieć słuchaczom, że kilka numerów temu publikowaliśmy w zeszytach również tekst pana Waldemara Podkańskiego dotyczący PPS-owskich bojówek. Miałem tam wątpliwości w tym tekście. Musiałem wykreślić kilka przepisów na budowę bomb. Uznałem, że może to być w aktualnej sytuacji zagrożenia terrorystycznego zbyt jasną instrukcją dla potencjalnych terrorystów, więc tyle, co mam do powiedzenia w sprawie tych dawnych czasów i tekstów pana Podkańskiego. Zachęcam do czytania, bo to dawna historia, ale pasjonująca.
Ale tekst Przemysława Weigartnera na temat mniejszości narodowych podnosi i przypomina, że w programach partii jeszcze za czasów zaborów zastanawiano się, co zrobić po odzyskaniu niepodległości z mniejszościami narodowymi i podkreślano właściwie we wszystkich tych programach, podkreślano, że należy harmonijnie włączyć Ukraińców, Białorusinów i Litwinów w proces budowy państwa polskiego, właściwie nie państwa polskiego, a Rzeczpospolitej. Myślę, że to warto dzisiaj przypomnieć w czasach, kiedy w wielu krajach mniejszości narodowe walczą ze sobą.
Tak też myślę. Artykuł dotyczy przede wszystkim myśli politycznej ruchu zetowego, który bardzo aktywnie włączył się po zdobyciu niepodległości przez Rzeczpospolitą w różne działania. Oni się najczęściej sytuowali raczej na lewicy tego, co można by mówić ruch piłsudczyzną. Duże znaczenie odgrywali działacze określani jako naprawiacze. Oczywiście w Polsce mniejszości narodowe przestały być takim problemem, jakim były w II Rzeczypospolitej. Niektórzy mówią, że to dobrze, niektórzy mówią, że Polska straciła w ten sposób drożdże, które pobudzały polską kulturę, polską świadomość narodową. Redaktor Giedroyć zawsze był zwolennikiem koncepcji Rzeczpospolitej wielonarodowej, wielokulturowej, najdalszej od wizji endeckich jeden naród, jedna kultura, jedna wiara.
Dalej w zeszytach historycznych przesuwamy się w stronę już okresu międzywojennego i pasjonujący tekst Fryderyka Desberga i Mariusza Wołosa na temat francusko-sowieckich i polsko-sowieckich negocjacji w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925-1927. Rozmowy były skomplikowane i zakończyły się?
No, zakończyły się właściwie niczym, bo nie mogły się zakończyć niczym sensownym. To jest tekst o tyle ważny, że po pierwsze jeden specjalista od Polski międzywojennej historii dyplomatycznej, drugi z kolei absolwent prestiżowej szkoły Saint-Cyr, wykorzystali wszystkie dostępne archiwalia, zarówno francuskie, jak i polskie, jak i rosyjskie. Zrobili kawał dobrej roboty. Pan Mariusz Wołos ostatnio objął kierownictwo placówki Polskiej Akademii, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Moskwie. Z tego faktu zapewne będą wypływały jakieś nowe badania i nowe materiały, które w Moskwie, jak życie wskazuje, nadal się znajdują. W tym sensie od razu chciałbym pani zwrócić uwagę na taki właśnie moskiewski materiał, który w tym numerze zeszytów został opublikowany, pochodzący z tajnych archiwów sowieckich, a potem rosyjskich, zagrabione przez Niemców akta francuskiego wywiadu i kontrwywiadu w czasie II wojny światowej, ewakuowane na Śląsk, zostały z kolei zagrabione przez wojska sowieckie i skrupulatnie umieszczone w tajnym archiwum, które było wykorzystywane do działań operacyjnych. Autor tego tekstu, to młody badacz Paweł Libera, który przygotowuje do druku biografię polityczną Józefa Łobodowskiego, znajdował się w dobrym momencie, w dobrym miejscu. Otóż po wielu latach starań Francja odzyskała od Rosji swoje archiwalia i one zostały zwrócone Francji. Wśród tych archiwaliów francuskich znaleziono pasjonujące protokoły z przesłuchań Józefa Łobodowskiego, który został pod koniec zimy 1940 roku aresztowany w Paryżu pod pretekstem zakłócania porządku. To jest taki materiał, jakby można mówić, to pamiętnik z zagrobu, dlatego że po pierwsze nikt już nie był w stanie odtworzyć tego życia paryskiego 1940 roku bez dostępu do tych materiałów policyjnych. Wszyscy sądzili, że te materiały policyjne dawno przepadły. Tymczasem wygląda na to, że w tej Europie, przez którą przewalały się kolejne fale wojen, kolejni okupanci grabili co tylko mogli, okazuje się, że po pierwsze papiery tak łatwo nie płoną, a po drugie, jak już stały się te papiery łupem, zdobyczą wojenną, to istnieją szanse na to, że kiedyś zdobycze wojenne, dawne zdobycze wojenne powrócą do swoich prawowitych właścicieli.
Czy zachęcając czytelników do przeczytania kolejnego numeru zeszytów historycznych, chciałby jeszcze pan coś dodać?
Tak, z dużą przyjemnością chciałem państwu zasygnalizować artykuł Jarosława Durki. Jest to historia brytyjskiej misji wojskowej w Polsce, która znalazła się w grudniu 1944 roku na terenie Rzeczpospolitej. Została wysłana po to między innymi po upadku już powstania, po ewakuacji większości władz z Polskiego Państwa Podziemnego przez Częstochowę w kierunku Krakowa, została między innymi wysłana po to, żeby rozeznać się w sytuacji przed nadchodzącą ofensywą sowiecką. W akcji tej, przygotowywanej bardzo długo, niestety wysłanej w misji tej, przygotowywanej bardzo długo, niestety wysłanej za późno, uczestniczył pan Antoni Pospieszalski, polski cichociemny, polski skoczek, który udawał w czasie tej misji brytyjskiego oficera.
Może dalszą część historii zostawiamy już do odkrycia czytelnikom.
Doskonale.
Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia.
I to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję państwu. Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.